Dzień dobry, drodzy słuchacze. To jest kolejny odcinek podcastu Degrengolada, waszego ulubionego podcastu, który tworzę razem z Danielem Bolińskim.
Witajcie, cześć.
Ja nazywam się Sebastian Ubik i myślę, że przechodzimy sobie do tematów dzisiejszego podsumowania tygodnia. Ale zanim, Daniel, nie mogę nie zapytać, jak minął ci tydzień?
Chorobowo.
A to żadne zaskoczenie.
To nie jest żadne zaskoczenie, tak jest, wiedziałeś o tym wcześniej, półtora tygodnia choroby, coś mnie zebrało, no i sobie tak w domku siedziałem, wiesz, i odpoczywałem. No mam nadzieję, że jest poniedziałek teraz, gdy to nagrywamy, mam nadzieję, że czuję się lepiej, mam nadzieję, bo w sumie to powiem ci, że tak średnio, wiesz, zobaczymy jak wrócę do pracy, jak obłożę się natłokiem różnych innych zajęć, jak będę się czuł, ale mam nadzieję, że dobrze.
Jasne, będzie dobrze. Wchodzimy teraz w okres wzmożonej ilości spotkań, odpoczynku, więc mam nadzieję, że będzie służyć. Ja zacząłem swój urlop w tym tygodniu, a to w praktyce oznacza, że będę mógł spokojnie zrobić jeszcze remont jakiś przed świętami.
Prawilnie, jak Polak.
Po polsku, wiadomo. Tak jest. Super. Przejdźmy może sprawnie do podsumowania tygodnia, a jest o czym rozmawiać. Pierwszy bardzo interesujący news. Czy ty znasz, Daniel, profil na Twitterze, który nazywa się Elon Jet?
Oczywiście śledzę go i powiem ci, że na kanwie tego profilu zacząłem śledzić też podobne profile, bo to bardzo ciekawe, co się tam dzieje.
Okej. To dla wprowadzenia dla naszych słuchaczy, jeśli nie wiecie, Elon Jet to jest profil jednego z amerykańskich użytkowników Twittera, którym śledzi on poczynania prywatnego samolotu odrzutowca Elona Muska. Gdzie leci, skąd leci? I Elon Musk, jeszcze zanim stał się właścicielem Twittera, powiedział, że nawet gdyby miał na to wpływ, to oczywiście zostawiłby to, bo w imię dobra, w imię właściwie wolności słowa, takie rzeczy muszą się dziać, nawet jeśli zagraża to bezpośrednio jemu prywatnemu bezpieczeństwu, jak podkreślił. No i sytuacja się troszeczkę zmieniła, Elon złapał trochę władzy, został CEO Twittera, co jest absolutnym koszmarem dla tej platformy, nie oszukujmy się, bo pan Elon zachowuje się po prostu jak rozkapryszony gówniarz i pomimo tego, że na pewno nie można odmówić mu talentów, tego, że ma jakąś wizję i tego, co stworzył, bo ma do tego głowę, to tak jak rozmawialiśmy zresztą w poprzednich odcinkach...
Ale Sebastian, ci się tu wtrącę, nie, tu naprawdę jest poważna sprawa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to musi zagrażać bezpieczeństwu Elona Muska, bo przecież niedawno wysyłał taką fotkę, no nie? Z szafeczki nocnej, gdzie w łóżku bawi się rewolwerem i to taką wielką armatą. To wiesz, to coś musi być na rzeczy.
Czuję się nawet bezpiecznie.
Ty no nie masz przy łóżku rewolweru? Nie bawisz się nim?
Jeszcze nie. Aczkolwiek to jest też interesujący temat, o którym musimy porozmawiać sobie w kontekście technologii. Natomiast wracając do pana Elona, pan Elon stał się właścicielem platformy Twitter i od tego momentu zaczęła odbijać palemka. Niezrozumiałe decyzje, zamieszanie z Twitter Blue, czyli z tą płatną subskrypcją, która służyła za weryfikację kont, która spowodowała sporo zamieszania, zresztą rozmawialiśmy o tym. No i teraz pan Elon Musk postanowił, że zbanuje człowieka, który śledził jego prywatny odrzutowiec, mało tego, że go zbanował, dodatkowo zablokował możliwość linkowania przez kogokolwiek do tego serwisu. Nie można umieścić linka, a nawet przeglądając prasówkę, okazuje się, że zdaje się, że nawet pozostałe serwisy społecznościowe zostały poblokowane, że nie można wrzucać do nich linków, więc ja nie wiem, czy tutaj pan Elon Musk już zwariował do końca, natomiast jest jednak małe światełko w tunelu, bo dzisiaj jeszcze przed samym podcastem przyglądałem sobie newsy i okazuje się, że Elon Musk wrzucił na swój profil ankietę, czy powinien przestać pełnić rolę CEO. I póki co mamy 53-47 za tym, że odejdzie. Więc mam cichą nadzieję, że społeczność odwoła Elona, a tak naprawdę i zupełnie serio mam wrażenie, że ta decyzja już zapadła, tylko tutaj jest jakaś PR-ówka w tle się odbywa w kontekście właśnie użytkowników, bo on się po prostu do tego nie nadaje i jest prawdziwym szkodnikiem, powinien zniknąć stamtąd jak najszybciej.
A te 43% to ja tylko bym chciał zapytać, to co, jego pracownicy musieli zagłosować? No to... Ja nie wiem,
to jest dobre
wydaje
pytanie,
mi się, że wiesz, że chyba nie są podzielone tak dobrze, wiesz, te głosy, bo jakieś akcenty w internetach chyba są zwrócone w stronę tego, że jednak
oczywiście.
Elon Papa
Nie oszukujmy się, to jest, wiesz, to jest gra w rytmie jego reguł, on ma na to wpływ, więc tam się może pojawić cokolwiek on sobie zażyczy. Natomiast mam cichą nadzieję, że Elon poszedł po rozum do głowy i wie, że jeżeli dalej będzie tak zarządzana platforma, to ona po prostu zginie. Zaraz pojawi się interesująca alternatywa, a umówmy się, że Mastodon to nie jest interesująca alternatywa. Nie wiem, czy Daniel widziałeś, ja zajrzałem.
Tak, widziałem nie bardzo. Wiesz, mnie przekonuje.
Chociaż, to są takie początkowe lata Twittera, nie?
Tak, chociaż zobaczymy, wiesz, bo za rok może być to całkiem innym serwisem. Wiesz, co się stało z Zoomem. Zoom był tak tragiczny, że tego nikt nie chciał z niego korzystać na początku, no nie? A później, wiesz, przyszła pandemia i nagle, wiesz, tam zaprzęgli moc swoich programistów, wiesz, i stał się jednym z liderem, nie? Jeśli chodzi o wideo połączenie. Wiesz, może być tak podobnie z Mastodontem. Ja zastanawiam się w ujęciu tego, że wiesz, że ten profil został zablokowany, co z podobnymi, bo to nie jest jedyny. Są też osoby, które śledzą i na przykład znacznie ciekawsze według mnie, bo ten profil śledził tylko Elona, ale są podobne profile, które śledzą na przykład poczynania celebrytów, gwiazd, muzyki, filmów, aktorów, sławnych polityków i możecie zobaczyć na przykład, ile sobie tam wylatują, gdzie lecą. Na przykład zobaczyć, że wiesz, że ktoś lotnisko musiał dojechać 40 minut na lotnisko, później leciał 20 minut, a samochodem jechało się na przykład w to miejsce, wiesz, z tej destynacji na przykład, wiesz, tam pół godziny, nie?
No i to jest, wiesz, to.
Tak, i samolot zużył, wiesz, czy tam wyemitował więcej CO2 niż ty przez kilka lat swojego życia. Nie?
Otóż to, i to jest bardzo frustrujące. Pan Elon jest cholernym hipokrytą i strasznie mnie frustruje, co on wyprawia, mimo tego, że jestem beneficjentem jego fajnej usługi, chociażby Starlink, o którym sporo było. Marzy mi się Tesla i nie ukrywam. Natomiast ten człowiek po prostu jest mało poważny i ja mam wrażenie, że powinni go zostawić gdzieś w laboratorium, powiedzieć mu: chłopie, wymyślaj, my będziemy robić, nie wychodź poza to laboratorium, nie kontaktuj się ze światem.
No, mówiliśmy już w sumie o tym, no nie, że tam ja wspomniałem o tym, że w kontekście Tesli, no to ta rada nadzorcza już zaczyna się tym interesować i jest niezadowolona, że rozwadnia się, rozmienia się na drobne i jest skupiony nie na tej firmie, na której powinien, no bo jest też przecież ważną osobą w Tesli. No i nie wiadomo, czy w Tesli, tak, i nie wiadomo, czy w Tesli też go nie zostanie zastąpiony. Mówiliśmy o tym, że były plotki, że szefem chińskiego oddziału Tesli może być zastąpiony, więc może poszedł po rozum do głowy w końcu.
No zobaczymy, trzymamy kciuki, żeby Twitter przeżył tego człowieka. Mam nadzieję, że sobie zupełnie poradzi. Natomiast przejdźmy do kolejnego interesującego newsu, a właściwie newsa. Cóż to za patent Apple'a, który ostatnio wypłynął, Daniel? Bo on wygląda bardzo fajnie i łączy się bezpośrednio z klawiaturą, prawda?
Tak. Gustaw opisał ten patent. Jest genialny, jeśli można tak powiedzieć, bo w klawiaturze zawarte są mini wyświetlacze, które mogą wyświetlać na przykład różne obrazy. Czy rozwiązanie jest nowe? Nie, bo były już takie produkty na rynku. Apple zgłosiło patent, może ma jakiś inny pomysł na rozwiązanie tego, rozwiązanie techniczne takiej klawiatury. W każdym razie mieliśmy już na rynku podobne produkty, na przykład Optimus Maximus. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś była taka klawiatura, gdzie w każdym z klawiszy, pod każdym z klawiszy była klawiatura OLED. Była świetnej jakości, była bardzo droga przez to i była programowalna. Mogłeś sobie na przykład zmapować jakieś makra, jakieś na przykład programy, wyświetlać tekst, dodatkowy były przyciski funkcyjne, które na przykład zmieniały mapowanie klawiszy, wtedy ci się wyświetlało to mapowanie. No wiemy, że przecież cała masa ludzi używa różnych nakładek na klawiaturę, czy skróty do programów graficznych, wideo, różnej edycji. To jest genialne rozwiązanie. Wiemy o tym, że Apple potrafi w takie rzeczy i ja mam nadzieję, że kiedyś to zobaczę. Powiem więcej. To rozwiązanie tak mi się podoba, że jakiś czas temu nawet szukałem takich zewnętrznych klawiaturek, które właśnie wyświetlają obraz. Nie wiem, czy widziałeś, na przykład coś takiego produkuje firma Steam Deck. Steam Deck, taka dla graczy, ma chyba trzy modele, gdzie tam od najmniejszego, najmniejszy model to jest taka malutka w sumie kostka, która ma 6 klawiszy, możliwość zmienienia właśnie tych grafik, jakieś alty, gdzie dodatkowe funkcje się dostaje. No i powiem ci, że ja to chciałem kupić, bo to jest genialne. Skróty, makra, dodatkowe programy. No przydałoby mi się coś takiego. Gdybym coś takiego miał w klawiaturze od Apple, no byłbym w niebo wzięty.
No, wcale się nie dziwię. Zobaczymy, czy to zaimplementują. Mi pierwsze skojarzenie, które się pojawiło w głowie, to charakterystyczny zabij mnie. Ten kolorowy pasek z przyciskami.
Touch bar,
dokładnie.
Tak.
Ale to będzie troszeczkę inny mechanizm, prawda?
Tak, ale wiesz co, ale funkcjonalność, no wiesz co, gdzieś tam podobno i faktycznie to jest rozwinięcie tej technologii. Tak jak mówię, myślę, że twórcom na pewno przydałoby się coś takiego w komputerze, ułatwiłoby życie. No tak jak mówiliśmy, są konkurencyjne rozwiązania jako akcesoria, Steam Deck czy Loop Deck też ma serię takich rzeczy, ale natywnie od Apple brałbym, bo pewnie fajnie to będzie rozwiązanie i fajnie to będzie działało.
No i super, czekamy w takim razie na to, co nam pokażą. Natomiast my przejdziemy sobie do kolejnego newsa, właściwie dwóch newsów zgrupowanych. Sporo dzieje się w obozie Google, bo okazuje się, że z jednej strony mamy aktualizację algorytmu i to jest dość ciekawe, dlatego że ta aktualizacja algorytmu nakłada się na aktualizację algorytmu, która została ogłoszona niespełna 2 tygodnie temu. I w efekcie mamy helpful update, który się teraz toczy. Będzie się kończył pewnie gdzieś w tym tygodniu. A dodatkowo Google poinformował nas w zeszłym tygodniu, że jeszcze dowalają aktualizację spam linków, czyli będą weryfikować, które linki zostały kupione, kto te linki sprzedaje, kto ich nie oznacza i będą pewnie jakieś z tego konsekwencje. My jak zwykle oczywiście w momencie, kiedy idą releasy, to u nas ruch kwitnie, bo chyba zdejmują kagańce na czas jakichś rekalkulacji i przeliczeń. I wtedy u nas ruch wraca do świetnej normy i nawet możemy stwierdzić, kiedy ten update się kończy, bo ruch wraca do porządku, powiedzmy, jeśli tak można powiedzieć. Mało tego, Google w zeszłym tygodniu także pokazało informację, czy też opublikowało nowy dashboard. Czy ty widziałeś ten dashboard, Daniel?
Nie, jeszcze nie widziałem, wiesz?
To już ci mówię, co on robi. To jest tak bardzo bezużyteczne narzędzie, jak wspomniane lotnisko w Radomiu, tak? Tam, gdzie ta chytra baba urzęduje.
Tak, i zupki najpyszniejsze na świecie.
No i właśnie okazuje się, że Google opublikowało dashboard, w którym będziecie mogli sprawdzić wszystkie awarie ich wyszukiwarki w okresie czasu. Się śmieję, że to jest bezużyteczne, dlatego że takie awarie właściwie się nie zdarzają i nawet jak zajrzycie na dashboard, nie będzie informacji w tył, gdy będziecie chcieli sprawdzić, kiedy faktycznie wystąpiła ostatnia awaria. A ja szczerze mówiąc, przez czas mojego obcowania z internetem kojarzę może dwie takie sytuacje, że faktycznie wyszukiwarka przestała działać, a to są lata, więc to jest strasznie ciekawe, bo mam wrażenie i pisząc artykuł newsa właściwie napisałem, że mam wrażenie, że to chyba dział marketingu kazał im zrobić ten dashboard, po prostu pokazując potęgę i moc, jaką mają, że po prostu nic się nie dzieje, a on pozostanie bezużyteczny i tak najlepiej, żeby pozostało. Jeśli chcecie zobaczyć dashboard, link oczywiście w opisie. Ostrzegam, jest bezużyteczny, a wszystkim psowcom życzę po aktualizacji, po tym grudniowym zamieszaniu zielonych ikonek informujących o tym, że są dalej wzrosty, a nie spadki. Mam też cichą nadzieję, że i drgnie z nami. Tak jak pewnie wiecie albo nie wiecie, my też walczymy z Googlem. Google nas deprecjonuje w Google Newsie i bardzo długo także w Discoverze. Sytuacja ostatnio jakby wróciła trochę do normy, w sensie jakiś ruch z disco do nas wpada, natomiast Google News dalej jesteśmy wycięci i nikt kompletnie nie wie dlaczego. Także jeśli słuchają nas jacyś SEO-wcy, którzy mają pomysł, co zrobić, zapraszamy, będziemy obsypywać złotem na pewno, prawda, Daniel?
Tak jest, tak jest.
Super. Okej, zostawmy Google, przejdźmy sobie w takim razie dalej. A w tym odcinku nie może zabraknąć także informacji o smartfonach. Dzisiaj będzie o Oppo, prawda, Daniel?
Tak, będzie o Oppo. Pojawiły się dwa nowe smartfony. Na horyzoncie Oppo Find N2 i Oppo Find Flip. N2 Flip. Dwa składane smartfony. Mówiliśmy kilka dęgrengo lat temu o tym, że chcielibyśmy zobaczyć iPhone'a w końcu składanego. Tak. No tutaj nam się zagęszcza rynek, coraz więcej producentów wchodzi na rynek składanych telefonów. Oppo właśnie się wcisnęło. Wiedzieliśmy o tym już, bo mieliśmy kiedyś Jakuba na takim zamkniętym pokazie, gdzie widzieliśmy te telefony pierwszej generacji. Teraz druga generacja modelu Find N2. Co ciekawe, na początku były dwa modele. Jeden model, który dostępny był w Europie, ale drugi, ten flip składany, no niestety tylko dostępny był w Chinach, więc pewnie dużo osób nie mogło sobie na niego pozwolić, chociaż pewnie chciało. Teraz ten model wychodzi, mówi się o podboju Europy. Zobaczymy, co nam przyniesie tutaj ten producent. W każdym razie no, nie da się już tego pominąć. Te smartfony składane w przypadku Samsunga, już tam czwarta generacja, Motorola, która też już trzy klapki miała w swojej historii składanym wyświetlaczem. Oppo, Xiaomi, też inne firmy sobie poczynają. No taka jest przyszłość, że chyba w niedługim czasie możliwe, że zamiast zwykłych smartfonów wiele osób przejdzie na właśnie takie rozwiązania. No i to jest pokrzepiające właśnie, że producenci skupiają się na jakichś innowacjach. Niedawno była reklama Samsunga o tym, taka, która kpiła z Apple, że Apple jeszcze nie ma takiego smartfonu. No tutaj kolejny producent pokazuje to, że jednak no Apple, rób to, bo chcemy tego.
No ja patrzę sobie właśnie na ten model, który nazywa ładny, się prawda? Find 2 N Flip. Bardzo ładny, bardzo ładnie wygląda i ten ekran dodatkowy na klapce, który zajmuje właściwie 60% powierzchni, no robi wrażenie.
Tak, wiesz co, jak miałem w recenzji Flipa 4, to właśnie chyba jedną z rzeczy, które mi się nie podobały, to jedną z niewielu rzeczy, bo ogólnie telefon całkiem spoko, ale to właśnie było to, że ten wyświetlacz no ciut dla mnie za mały. Chciałbym, żeby ta powierzchnia była lepiej wykorzystana. Na przykład Motorola w modelu Razer znacznie lepiej ją wykorzystywała. Oppo no właśnie pokazuje tutaj, jak to powinno wyglądać. Też ten ekran jest dosyć duży, sterowalny, także że fajnie to rozwiązali. Zobaczymy w przyszłym roku, jak odpowie Samsung.
No i super. Mnie cieszy ten trend, bo ja generalnie taki telefon składany chciałbym mieć. Tutaj jest czysty pragmatyzm. Masz małą kostkę, potrzebujesz dużego ekranu, bach, rozkładasz i masz kobyłę.
Tak, to jest świetna rzecz. Wiesz, jak na przykład korzystam codziennie z tabletek, nie wiem. No i w każdym razie powiem ci, że dla mnie to by było super rozwiązanie. Zwiększenie smartfonu do postaci tableta. Rewelacja. Dla mnie coś mega
czekamy
użytecznego.
Na Apple'a. Tak, co tak, ten Apple tam
czekamy
wymyśli,
na Apple'a.
No więc właśnie, daleko nie uciekniemy od smartfonów, bo kolejnym newsem, który ja wyciągnąłem, jest najprawdopodobniejszy wygląd iPhone'a 15 Ultra. Pojawiły się jakieś rendery w sieci, oczywiście można traktować je z przymrużeniem oka i pewnie trochę tak trzeba będzie zrobić, natomiast te wszystkie przecieki, nie wiem czy ty jesteś fanem, ja jestem wielkim fanem, bo to pokazuje, jaką ludzie mają wyobraźnię, to raz, a dwa, jak faktycznie te telefony, co te telefony faktycznie mogłyby mieć. Oczywiście rzeczywistość potem okazuje się nieco bardziej, nieco mniej spektakularna, natomiast te rendery, które wypłynęły odnośnie 15, przede wszystkim bardzo zmieniają wyspę tą fotograficzną na pleckach urządzenia. Tam dzieje się sporo, polecam, zapraszam do obejrzenia zdjęć, natomiast co ciekawe, z tyłu mamy bardzo charakterystyczne zagięcie tych plecków. Staje się tak, jak to było chyba w tym iPhone'ie C, on tak się nazywał? Taki plastikowy budżetowiec.
Był taki kolorowy, no nie? 5C, tak. Jakoś tak.
5, tak.
Bardzo dawno temu.
Dokładnie. No to tutaj tył plecki wyglądają bardzo podobnie. Mamy aluminium oczywiście przetaczające po bokach, krawędziach. Natomiast ten tył ma być ponoć szklany. Ja przyznam szczerze, nie jestem ekspertem od wzornictwa, czy też samych, czy też materiałoznawstwa. Natomiast tak zagięte szkło, no nie wiem, czy one będzie odporne i wytrzymałe, Daniel.
Wiesz co, ja nie wiem. Zasadniczo plecki w iPhone'ie są szklane, no nie? I...
Tak, tylko że tutaj masz te zagięcie takie bardzo charakterystyczne, nie? Na rogu. One jest mocno wygięte i zastanawiam się zwyczajnie, jakby telefon spadł na ten róg, czy ten, na tą krawędź, to jak ta energia się tam rozłoży, nie? To
nie wiem, to ma ładnie wyglądać, Sebastian, to nie jest, wiesz.
To nie spada.
Słuchaj, jedną nerkę dasz na telefon w wersji ultra, drugą, wiesz, zapłacisz za naprawę. Wiesz,
jest przerażające właśnie. To jest drugi temat, który mnie strasznie martwi, bo ja co drugi rok zmieniałem telefon, więc teoretycznie przyszły rok szykuje mi się zmiana, ale powiem wam szczerze, że no kurczę, nie przełknie mi wydanie 7000 na telefon. No to jest skandal, a jestem przekonany, że tyle ten telefon będzie w przyszłym roku kosztował, bo jeśli płacimy teraz za smartfony kwotę, za którą jeszcze 3 lata temu można było kupić MacBooka Pro, no to coś tu poszło nie tak, mam
Słuchaj,
wrażenie.
Wiesz co, nie, poszło bardzo tak i powiem ci, że ja nad tym myślałem i sporo myślałem nad tym, ale to jest, wiesz co, gdzieś realizacja wizji Steve'a Jobsa i w końcu wracają, wiesz co, firma wraca do korzeni, bo to nie jest tak, że iPhone miał być sprzętem, wiesz, dla mas, nigdy tak nie było i Steve Jobs kiedyś powiedział, że wiesz, projektując swoje komputery, nie myśli o ludziach, którzy chcą dojechać tak jak samochód się kupuje z punktu A do punktu B.
No tak.
Tylko myśli o jego produktach jako marce premium, bo zawsze będą ludzie, którzy chcą przyjechać jak najtaniej, jak najszybciej z punktu A do punktu B i nie ma to znaczenia dla nich, w co wsiadają, tak? Ale są ludzie, którzy docenią jakość, wiesz, ten styl, produkt premium. No sam jeździł Mercedesem i to, wiesz, wyjątkowym, nie jeździł, nie miał nawet na nim tablic rejestracyjnych i udawało mu się tak jeździć przez długi czas. Był taki jeden tym, wiesz, trik, ale słuchaj, to jest właśnie ta konsekwencja tego i wynik tego myśli, wiesz.
Ja to docenię za połowę ceny. Będę nawet jeszcze bardziej doceniał.
Ale no wiesz, to ja też bym docenił, wiesz, a w ogóle jakby był za free, to jakby ja bym wtedy bardzo doceniał.
To wtedy wszyscy by docenili, tak.
Tak, ale natomiast, wiesz, chodzi
znaczy,
o to właśnie...
Ja rozumiem. I ideę rozumiem, produkt premium, natomiast kurczę, no mam wrażenie, że tutaj dziecko z kąpielą się wylewa, nie?
W sensie, nie, że... Sebastian, ja nadal będę, wiesz co, ja nie bronię firmy, wiesz, ja nie bronię tego, tylko ja widzę w tym sens i logikę, bo słuchaj, bo nie wiem, załóżmy, że mogę tak powiedzieć, myślę, że mogę, że nie jesteśmy bogatymi ludźmi, wiesz, i stać nas na ten produkt premium na razie i słuchaj, przez lata... Ta cena nie wzrastała, była gdzieś na poziomie innych smartfonów. No wiesz, tak historycznie patrząc na to, można powiedzieć, że model X czy tam dziesiątka wywołała wiele emocji, bo ta cena poszła w górę. Producenci szybko, jak Xiaomi, pokazało, że można zrobić jeszcze droższy telefon. Samsung, podobne telefony drogie. No słuchaj, wiesz co, to podnoszenie ceny, no wiesz, tak naprawdę da się drożej, wiesz, i ludzie dalej będą to kupować. I teraz wprowadzenie modelu Ultra to będzie model, który naprawdę nie będzie dla wszystkich, nie będzie dla wszystkich dostępny, dla bardzo wielu osób, które mogły sobie pozwolić na telefon od Apple, nawet w wersji Pro, nawet w wersji z większą ilością pamięci, ten model będzie niedostępny cenowo. I wiesz, i w tym jest logika, no bo wiesz, bo naprawdę są ludzie, którzy będą w stanie i są w stanie. Dla nich jest, wiesz, jak pstrygnięcie palcem kupić taki telefon, czy kupić 10 takich telefonów. I Apple po prostu wybiera sobie, obrało sobie za cel, wiesz, kontynuacji tej myśli i bierze sobie na cel właśnie osoby, które, dla których, wiesz, taki kupno tego telefonu, to wiesz, to nie jest problem. I wiesz, i to jest fajna sprawa, wiesz, z punktu biznesowego, nie? Ja nie mówię, bo z punktu widzenia osoby, która, wiesz, kurczę, chciałby mieć model Ultra, ten najlepszy, ale mnie na niego nie stać, no to jest kijowo, nie? Jest, nie, no jest
oczywiście,
kicha.
Wiesz, w Porsche też można kupić jakby największym w wypasie Turbo SC i jeszcze dopłacić więcej, pomimo tego, że sam produkt jest premium. Tak, mnie tylko boli to, że ja czuję się ich użytkownikiem i zawsze uważałem, że okej, oni są drożsi niż konkurencja, tak jak wspomniałeś, X tam dużo namieszał, właściwie to dziesiątka, bo tam mocno ceny podbili, potem ona się chwilę utrzymywała dość rozsądnie. Oczywiście mamy tutaj temat pewnie też wartości złotówki i to wszystko też ma na pewno jakiś wpływ. Po no prostu tak, dupa mnie pieczy, że wiesz, że MacBooka Era kupowałem w żonie jeszcze parę ładnych lat temu, który był, nie wiem, o 30% tańszy od aktualnej wartości telefonu, ale oczywiście tutaj podejrzewam, że gdyby złotówka była mocna, to też by wyglądało inaczej, nie? Ja nawet na bieżąco patrzę ceny samochodów, jestem zdumiony, że mój samochód, który kupiłem rok temu, już jest 15% droższy, pomimo tego, że jeżdżę nim rok, nie? Więc no, takie mamy dziwne czasy. Mam nadzieję, że będzie mnie stać na sprzęt Apple. I tak będę miał problem, żeby wydać 7 koła za telefon, pewnie. Ale pewnie będę musiał go kupić, bo traktuję to jako narzędzie do pracy i wierz mi lub nie mógłbym pracować na Androidzie z całym szacunkiem, więc jestem niestety trochę tym niewolnikiem, który po prostu będzie musiał zamknąć oczy i zapłacić.
Komfortowo. Ja na takim gównie nie robię. Nie. Przepraszam, cześć, szanujmy
słuchaczy
się.
Może się obrazić, ale nie, tak oczywiście pół żartem, pół serio. Ja po prostu lubię, szanuję i nie wyobrażam sobie inaczej. Czerpię garściami z ekosystemu, jestem jego niewolnikiem, siłą rzeczy, chociaż wyłamuję się tutaj z moim Apple Watchem. Testując to piękne cudo od Garmina, które opisywałem, Garmin Crossover, bardzo gorąco polecam. A my, zostawiając Apple, drogie Apple, przechodzimy do ostatniego newsa dzisiaj. Mianowicie Marcin przygotował zestawienie najlepszych smartfonów w 2020 roku. Top 5 z podziałem na różne kategorie. Opowiedz nam, Daniel, więcej, co on tam wygrał, kto mu zapłacił za ten ranking.
No, było kilka firm. No i Marcin dzięki temu będzie, wiesz, mógł kupić sobie iPhone'a, no nie?
Z prowizji.
Tak, nie, ale zostawmy żarty na bok. Bardzo mi się podobał artykuł Marcina. Dobór, powiem ci, że chyba byłby identyczny, wiesz? Może zamiast iPhone'a wybrałbym coś innego, żeby było
coś
faktycznie,
tańszego.
Wiesz, tak, nie, no, coś na pewno tańszego, ale może wybrałbym zamiast iPhone'a coś innego, żeby, wiesz, żeby faktycznie była ta druga strona barykady pokazana, no, ale jeśli komuś, tak samo jak nam, kończą się organy, które może sprzedać, a musi kupić telefon, no to ta lista jest genialna, bo rozpoczynają model, który jest nie entry level, ale całkiem przyzwoitej cenie. Motorola Edge 30 Neo, która stosunek ceny do jakości, jak tu Marcin ładnie powiedział, no jest genialny, bardzo fajny telefon, jeśli chodzi o podzespoły. No, mi się podoba to, bo jestem fanem, chociaż chyba nie wyglądam i mało osób o tym wie. Lubię strasznie Pantone i to, co wszystko robią, i te wszystkie gadżety, jak się bawią kolorami. Nie używam tego w pracy, ani nie mam żadnego związku z moją pracą, dlatego mówię, że się bawią tym, a nie zarabiają na tym. W każdym razie Motorola współpracuje z tą firmą. Na bazie tego powstało kilka telefonów w bardzo ciekawej kolorystyce. Nie jest tak nudna jak pozostałych producentów. Tutaj jest jakiś powiew świeżości.
Troszeczkę szaleństwo.
Bardzo, tak, troszeczkę szaleństwo, fajne kolorki. To mi się podoba. Podoba mi się też wykonanie telefonu. 1900 zł, tak otworzyliśmy, więc nie
no
trzeba
można,
jednak tej nerki.
Można tanio.
Można tak
tanio.
Jest. I ładnie, i wyglądająco
tylko
na premium.
Z Androidem cholera, nie?
No z Androidem cholera i widzisz, no ja na tym pracować nie
coś
będę.
Coś za coś. Nie, no nie, spokój, żartuję. Jak zwierzę
tak,
to.
Ale powiem ci, że na przykład, wiesz, jeśli chodzi o następny telefon, Marcin wybrał tutaj Sony i powiem ci, że to jest model. Gdybym nie miał iPhone'a, chyba miałbym smartfona Sony, bo podoba mi się design tego telefonu, podobała mi się szkoła projektowa Sony, jeśli chodzi o sprzęt. Zasadniczo to w iPhone'ach pierwiastek tego jakiś jest, bo Steve Jobs był szalonym fascynatem tego, jak ci Japończycy z Sony produkują sprzęt, i to też miało jakiś impact na jego produkty. Mhm. Przeczytacie to przecież w książkach Sony, ale tutaj z bardzo drogim telefonem, 7000 zł, więc można by tutaj było podbić do iPhone'a. Tak, przy czym w tym wypadku chodzi wszystko o funkcje fotograficzne i powiem ci, że ten telefon szalenie mi imponuje, bo to jest takie, wiesz, jak to potrafi Sony zrobić, takie naprawdę fajne profi, nie? No okay. I cały styl telefonu jest genialny. Może ktoś tam zwrócić uwagę na to, że nie najnowszy procesor, nie ten topowy, ale reszta się zgadza, bardzo fajny telefon.
A to jest co też jeszcze ciekawe, co mówisz, przepraszam, że ci przerwę. Zawsze jak pojawia się dyskusja na temat iPhone'a i walki iPhone-Android, to pojawia się że argument, że tak, bo wy w tych iPhone'ach macie gówniane procesory, one się w ogóle nie umywają do tego, którym jest w Androidzie. Ale zawsze mam obaw, bo ja generalnie, korzystając z telefonów od iPhone'a, ja nawet nie wiem, co mam w telefonie. Nie wiem, co to za procesor, ja nie wiem, co tam jest, ile tam jest pamięci. I uwaga, powiem coś strasznego. Guzik mnie to obchodzi, serio. Ja wiem, że kupując ten telefon, on będzie działał i będzie działał przez 3-4 lata. Pewnie po 4 trzeba będzie wymienić, bo bateria będzie nie domagać, ale on będzie działał i ja nie chcę wiedzieć, co jest za procesor. I to jest coś, co zawsze buduje takie zdumienie, że jak to nie wiesz, jak możesz nie wiedzieć. Nie obchodzi mnie to w ogóle. Kompletnie mnie to nie obchodzi. Bo to gra tutaj pewnie mniejsze, ma to mniejsze znaczenie, nie? W Androidzie ma to większe, bo system operacyjny tworzony jest na różne platformy, różne urządzenia, więc ten procesor tam faktycznie jakby gra pierwsze skrzypce. Natomiast taka anegdotka, że jak jest zawsze jakaś potyczka słowna, to pada argument, nie, mnie to nie obchodzi i to po prostu powoduje białą gorączkę, nie? Jak możesz być takim ignorantem?
Wiesz, ja skończyłem dyskusję na takie tematy, bo to wiesz, to naprawdę nie ma sensu, wiesz, i powiem szczerze i obrażę, bo nikt mi tutaj nie może odpowiedzieć, takie osoby to ameby i wiesz, nie ma co z nimi rozmawiać. Każdy używa tego, co chce, to przede wszystkim, ale druga sprawa, wiesz, sprzęt ma działać, a nie masz się zastanawiać, wiesz, gdybyś miał, nie wiem, piec na biurku, komputer jakiś do grania i wiesz, faktycznie jest ta PC Master Race, gdzie tak. To ma znaczenie, bo jesteś w sensie wydłubać, wiesz, pamięć, wydłubać kartę, podmienić na coś innego, w telefonie nie jesteś w stanie tego zrobić, więc jakie znaczenie ma to, jaki masz procesor? Ważne, czego oczekujesz i jak to ma działać. Jeśli kupujesz iPhone'a, to oczekujesz najwyższej gwarancji jakości i tak. działa, to ma działać idealnie i tak działa. Co więcej, no, fakt niepodważalny, to dostrzegają nawet osoby, które używają na co dzień Androida. Często kupują osobom starszym czy komu nie zależy na jakimś nowinkach technicznych, starsze iPhone, bo wiedzą, że te telefony będą działać przez lata.
Są bezproblemowe.
Sprzedałem ostatnio iPada mini czwartej generacji, tablet, który ma 6 lat albo 7, 6 chyba lat.
Komuś posłuży.
I słuchaj, i wiesz, i jak przywróciłem go do stanu fabrycznego, tam sprawdziłem jeszcze, czy na pewno dobrze działa. Słuchaj, no działa wyśmienicie, jak na dzisiejsze standardy. No to jest produkt projektowany na lata, nie?
Ja pamiętam też dyskusję, zawsze przywołuję na przykład, że jak iPhone, znaczy argument, który był na początku tej całej wojny, który padał ze strony androidowców, był taki, że a wy nawet tej baterii nie możecie wyciągnąć z tego telefonu.
A zobacz, teraz nikt nie
zobacz,
może.
Zobacz, gdzie jesteśmy, tak. Nie macie gniazda jacka. I co?
No i prawie nikt nie ma.
Jacka. Więc to jest strasznie zabawne, że raz na jakiś czas pojawia się taka dyskusja, wpada jakiś pieniacz i jedzie po prostu nas jak burę suki, bo my się nie znamy, jesteśmy oślepieni.
Wiesz,
on ma 3 iPhone'y i 1 Androida i on nie jest w stanie z tego iPhone'a korzystać, nie? To jest zawsze zabawne.
I to są, wiesz co, chyba kompleksy, wiesz, ale powiem ci, że te same osoby to mógłbyś, wiesz, spisać wiesz, nazwiska i na każdym forum, na każdym nie wiem, portalu społecznościowym te same osoby mówią to samo, ale w innych tematach, wiesz. Później jest walka o samochody elektryczne, chociaż nie mają samochodu elektrycznego, jeżdżą, wiesz, nie, no, 20-letnim wiadomo, Fordem w silniku 1.6 i wiesz, ale one nie chcą,
ale
żeby zabierali.
Ale 20-letnie samochody, to ty szanuj, nie?
No, ale wiesz, tam one nie chcą, żeby zabierać silniki V8, wiesz, no kto ci zabiera silniki V8? No i wiesz, no tak. I to się, to jakieś takie hieny internetowe, które robią sobie pożywkę, wiesz, z szarpania się, wiesz, o każdy kawałek technologicznego mięsa.
Zbulwersowaliśmy się tutaj dyskusją, wypraliśmy parę brudów. Myślę, że to jest doskonały moment, żeby zakończyć ten dzisiejszy odcinek. Dobrze się rozmawiało, a rozmawiał z wami jak zwykle Daniel Boliński.
Do następnego, cześć.
Oraz ja, Sebastian Ubik. Trzymajcie się, do usłyszenia w przyszłym tygodniu, cześć.